w labiryncie mroku. Nim to odsłuchasz, zasubskrybuj mnie na YouTubie, odwiedź social media i sprawdź, czy na pewno zamknąłeś drzwi. Nie chciał wychodzić. Czuł się w samochodzie bezpiecznie. Zdrowy rozsądek podpowiadał mu, by przekręcił kluczyki w stacyjce. Rzucił wsteczny bieg i odjechał stąd, jak najdalej tylko można było. Udał się tam, gdzie pieprz rośnie i nie nadstawiał już nigdy karku. Mimo to część niego czuła silną potrzebę pozostania i dalszych poszukiwań prawdy. Jakby podświadomie wiedział, iż ma tu być i to nie jest przypadek. Podobnie jest, gdy będąc na diecie, czujemy pokusę pójścia do typowej sieciówki, zamówienia dużego burgera w porcjach wielkich, belgijskich frytek i napoju typu cola. Wówczas skazując się na cofnięcie rezultatów kilkumiesięcznej pracy w ramach kilkunastominutowej przyjemności. Stanął pod podobnym dylematem, iść czy nie iść. Tylko w odróżnieniu od pozwolenia sobie na fast fooda i pozostawienia na szali swojej sylwetki, ryzykował swoje własne życie. W pokerze nazywa się to sytuacją all in. Polega to na postawieniu wszystkiego na jedną kartę, albo wycofania się z gry i wzięcia tego, co życie daje. Tylko co miał do stracenia. Był samotnym mężczyzną, popadającym w coraz to większy alkoholizm, bez możliwości rozwoju. Jego gazeta nie liczyła się na świecie. Podejrzewał, że poza Centerville nikt nawet nie słyszał o niej. Był całkowicie samotny w tym bezlitosnym świecie. Ojca pochował w wieku 15 lat. Był komendantem policji w Centerville, bardzo szanowanym za swoje poświęcenie wobec narodu, za służbę. Nigdy, ale to nigdy nie złamał swoich zasad. Od początku do końca był wierny swoim ideałom. Za nie też oddał życie. Podczas to jednej z wielu jego akcji, plan, który na papierze wydawał się niemal idealny, w praktyce zawiódł. Jeden z najbliższych przyjaciół Stewarda Andersa, tak miał rzeczywiście na imię, okazał się być wtyczką rosyjskiego gangu. Ojciec Johna podejrzewał zdradę. Ale nie ze strony swego najbliższego kompana, za którego był gotów oddać życie. I oddał. W miejscu, gdzie mieli zaskoczyć niczego nie spodziewającą się rosyjską mafię, czekała na nich pułapka. Odpowiednio wcześniej zaminowali cały budynek i obstawili każdy kąt. I trzy najbliższe dzielnice. Obecny boss mafii prawdopodobnie ściągnął na miejsce wszystkich swoich ludzi, albowiem świadczyło to o znaczeniu całej operacji. Oddział specjalny wraz z ojcem Johna, niczego nie spodziewający się, weszli do budynku, gdzie mieli przejąć mafijnego bossa. Jednakże wchodząc do pomieszczenia, gdzie według informatora miał się znajdować Gregory Klimow, wraz ze swoją gwardią, było opustoszałe. Po wejściu nim komendant Anders zdał sobie sprawę z pułapki, w jaką się wpakował i zdążył jakkolwiek zareagować. 6 z 10-osobowej grupy uderzeniowej wyeliminowało 3 kompanów, pozostawiając ojca Johna z samego sobie. Wyciągnął swoją M9 i wymierzył lufę przed siebie. Mimo przewagi liczebnej, Stewart ani drgnął. Był policjantem z krwi i kości. A co za tym idzie, człowiekiem honoru. Policja CPD, odłóżcie broń natychmiast. Rozkazał to z takim przekonaniem, choćby to on miał przewagę 6 ludzi, nie na odwrót. Powtarzam, odłóżcie broń na ziemię i ręce załóżcie na głowę. Oni jednak nawet nie drgnęli. Wiedzieli, że nic im nie grozi. Było ich 6 kontra on sam. W najgorszym dla nich rozwiązaniu zdołałby zlikwidować 2, może 3. Wówczas pozostali nawaszerowaliby gołowiem. Prawdopodobnie zdawał sobie z tego sprawę, ale wciąż nie wychodził z roli. Wciąż trzymał na musce jednego z nich, Jimmy'ego Morella, zastępcę komendanta, będącego również jego najbliższym przyjacielem. każdą sprawę zawodową konsultował właśnie z nim. Dlatego mafia miała ciągle to nowe informacje i była zawsze o krok przed nimi, aż miała dość uciekania i skorzystali ze swoich wpływów i przypuścili kontratak. Przysięgałeś bronić prawa. Przysięgałeś bronić tej odznaki. Bronić ich ideałów i stać na czele prawa. Możesz jeszcze z tego cało wyjść. Odparł. Wrócić do rodziny. Zachować odznakę. Możesz wrócić do swojego syna Johna. Zależy ci na nim bardziej niż na czymkolwiek innym. A na pewno bardziej niż na tej cholernej odznace. Wystarczy, że się dogadasz z tymi ludźmi. Dasz im po prostu trochę swobody. Znam cię wystarczająco długo, by wiedzieć, że nie jest dla ciebie to łatwe. Ale jest to najkorzystniejsze dla nas wszystkich. Powiedział z udawanym zrozumieniem. Zmarszczył brwi. Zacisnął rękę na rękojeści pistoletu, celując między skronie Morella. Gdybyś mnie znał, wiedziałbyś, że nigdy tego nie zrobię. Przysięgałem bronić tej odznaki aż do śmierci. Do licha, Stewart! Czy choć raz nie możesz? Przerwał mu strzałem między nogi. Huk wydobywającego się z M9 strzału rozległ się po całym budynku. Zamknij się! Następny powędruje między oczy. Zagroził z przekonaniem, nienawiścią i smutkiem w głosie. Strzelał z nich najlepiej. Z jego doświadczeniem zdołałby uśmiercić dwóch, może trzech napastników. Próbowałem się z tobą dogadać po dobroci. Burknął i wycelował broń w piszczel. I nacisnął spust. A kurna! Krzyczał z bólu, wiercąc się na ziemi. Zabiję cię. Dopadnę cię i zabiję. Albo gorzej. Wsadzę cię do więzienia dla najgorszych szumowin i zaznaczę, że jesteś byłym policjantem, który ich tu wsadził. I wiesz, co z tobą zrobią? Rozszarpią cię. Na to zasługujesz. Dodał. Wybacz za wszystko. Odparł i zwrócił wzrok ku swoim kompanom i rozkazał im założyć worek na głowę i związać. Następnie przetransportować go do kryjówki. Samemu zaś udać się załatwić sprawy biznesowe i posprzątać ten syf. 2 godziny później znaleźli się w bliżej nieokreślonym miejscu. Rosjanie nazywali to swoistym ad. To w tego typu miejscach dokonywali swych najbardziej brutalnych mordów. Rosjanie znani byli ze swojej brutalności, począwszy od ucinania palców, kończąc na ciałach bez głowy. I w takim oto miejscu znalazł się komendant Stewart Anders, pozbawiony odzienia, siedząc na krześle z wyciętym środkiem. Jego przyrodzenie zwisało bezwładnie. Pozbawiony godności czekał na pojawienie się egzekutora. Zazwyczaj, przy podobnych sytuacjach, Pakhan wybierał swojego przedstawiciela w postaci egzekutora. Ten przypadek był inny, albowiem na miejscu przybył sam Pakhan Gregory Klimow. Wysoki mężczyzna o bladej karnacji. Był podobny w wieku, co on sam. Gdzieś po 40, lecz bliżej 50 niż dalej. Jego twarz była pokryta wieloma bliznami, a na lewej stronie karku miał wygrawerowany napis Pakhan. Na lewej dłoni, a dokładnie na palcu wskazującym widniał srebrny sygnet, który otrzymywali dowódcy mafii. Kiwnął głową do swoich ludzi. Oni natychmiastowo zdjęli mu kapelusz z głowy. Następnie machnął ręką, a reszta mężczyzn wyszła z pomieszczenia, stawiając Gregora i Stewarda samych. Privet, komandir Anders, powiedział z uśmiechem na twarzy. Steward zrozumiał, co powiedział. Przygotowując się do operacji, lisnął trochę języka rosyjskiego. Wyznawał bowiem zasadę, by poznać wroga, nim przystąpisz do ataku. Privet, Gregory, odwzajemnił przywitanie. Gregor zaaprobował gest. Bardzo to honorowe z twojej stranica, Anders. Byłeś naprawdę blisko. Brakło ci niewiele, by mnie dopaść. I dopadnę cię, wtrącił. Jeśli myślisz, że mnie powstrzymasz, to się mylisz. Gregory nachylił się nad nim, wówczas Anders splunął mu na twarz. W odpowiedzi zdzielił go otwartą dłonią. Pakhan wyciągnął chusteczkę z kieszeni kamizelki i przetarł ją twarz. wy Amerykanie i wasze poczucie wyższości. Kontynuował swój monolog. Uważacie, że wszystko się wam należy. Uważacie się za bogów, a resztą świata gardzictwa. Jesteśmy dla was niczym szczury, które trzeba wyeksterminować. Miał problem z wymową niektórych wyrazów. Pomimo to Stuart doskonale rozumiał, co do niego mówił. Jeszcze przez 10 minut prowadził swój monolog, myląc się średnio to czwarte słowo. Czego chcesz? Zapytał zmęczony monologiem. Twojej wierności, odparł, kucając przy nim i rozkładając ręce. Dajemy ci możliwość, byś wrócicta do rodziny. W zamian nalegamy na przymknięcie oka na niektóre działania. Stuart wstrzymał się na moment z odpowiedzią, zdając sobie sprawę, że to od niej zależy jego życie. Co jeśli się nie zgodzę? Nie zalecałbym. Zabilibyście mnie? Da. Nie blefował. W tym momencie wszedł do pomieszczenia Morel. I jak? Zmienił zdanie? Zapytał w międzyczasie, zajadając się frytkami. Gregory zaprzeczył. Nic dziwnego, skomentował. Wierzę te swoje całe ideały. Człowiek starej daty. Wierzył w bezwartościowe rzeczy. Nie umiał się pogodzić, że światem rządzą pieniądze. Gregory kiwnął głową twierdząco. Wyszedł i wykonał telefon. Zostali we dwóch. Co ci dali w zamian? Wydobył z siebie głos, odczuwając promienisty ból w całym ciele. Począwszy od kolenia lewej nogi. Samochód, kochankę, pieniądze. Za co się sprzedałeś? Nie odpowiedział. Stuart nie odpowiedział. Pamiętam twojego ojca. Był człowiekiem czynu. Zawsze robił co słuszne. Harował po 15 godzin dziennie po to, by jego syn miał dobrą przyszłość. Mimo to niszczy jego dziedzictwo. Wściekł się. Rzucił się z pięściami na swojego dawnego przyjaciela. Jak śmiesz twierdzić, że niszczy dziedzictwo mojego ojca? Krzyczał, okładając go kolejną serią ciosów. Jesteś zwykłym idiotą, który korzysta ze swoich ideałów, by nie musieć podejmować decyzji. Wolisz walczyć z wiatrakami, niż z nimi współpracować. Przyszedł Gregory. Zobaczył odkładającego pięściami Morela, niemal martwego Andersa. Wyciągnął z kabury swojego niezawodnego GSS-18 i przystawił go do skroni. Co ty wyprawios? Zwariowałeś? Warknął, klnąc pomiędzy zdaniami w ojczystym języku. Morel odstąpił natychmiast od stewarda, poplamiony krwią mężczyzny. Przepraszam, sprowokował mnie. Będę już posłuszny. U nas nie ma czyjegoś takiego jak druga szansa, odparł. Jest wina i kara. Powiedział to niemal perfekcyjnie. Uderzył go i zaczął kopać, gdy ten starał się nieudolnie bronić. Gregory go chciał zabić na oczach stewarda. Nie potrafił patrzeć na śmierć jego przyjaciela, pomimo jego zdrady. Ej, duży! Rzucił zakrztusiąc się krwią. On ciebie bronił, palancie. Gregory na moment zaprzestał maltretowania go. Powiedziałem, że jest prawdziwym palantem, że dołączył do was. Kontynuował. Wy, Rosjanie, nie potraficie nic doprowadzić do końca. Kiedy przychodzi co do czego, nie potraficie pociągnąć za spust. My, Amerykanie, już tak. Wiedział, że to nieprawda. Chciał jedynie zwrócić na siebie uwagę Gregora, by ten skierował swoją złość na niego. Zdawał sobie sprawę, że gdy to nastąpi, straci życie, ale chciał dać drugą szansę na odkupienie swoich win Jimiemu. Żałował tylko, że nie zdążył pożegnać się z synem. Odwrócił się i nie mówiąc ani słowa, posłał mu kulkę między oczy. Wyszedł, zostawiając martwe ciało wraz z Morelem, leżącym na ziemi i wyjącym się z bólu. John dowiedział się następnego dnia o wszystkim. Osobiście poinformował go Jimmy Morel, samemu również zwołując konferencję prasową i przyznając się do winy. Aczkolwiek, dzięki jego przyznaniu się, za Gregorem został wysłany międzynarodowy list kończy. Tydzień później został znaleziony martwy z kulką w tyle głowy w jednym z kurortów. Sprawca pozostał nieznany. zważywszy na okoliczności i sposób likwidacji, byli podejrzani sami Rosjanie. Jednak poprzez brak jakichkolwiek śladów, śledztwo zostało zamknięte. Po stracie ojca, John pierwszy raz sięgnął po alkohol. Miał nadzieję, że ukoi to jego emocje. Pomoże mu pogodzić się z żałobą. Nic tak nie boli, jak utrata bliskiej osoby. A co dopiero własnego ojca. Ta niemoc, której doświadczył. Świadomość, że nic nie mógł zrobić i nie może zrobić, by zwrócić życie swojego ojca. Bezsilność, która doprowadza gniewem do łez. Nikt tak naprawdę nie wiedział, jak radzi sobie John. Nie chciał tego pokazywać, jego ludzkich słabości. Zastępował emocje alkoholem, imprezami. Jedna decyzja, jedna sytuacja, która doprowadziła go tam, gdzie jest teraz. W wyborze pomiędzy życiem a śmiercią. Między nędznym życiem, a możliwością stania się tym kimś, kim zawsze chciał być. Nie zastawiając się ani chwili dłużej, chwycił za plecak. Wziął ze sobą wszystko, co miał. Dyktafon, kamerę, latarkę, scyzoryk i tajemniczą paczkę od Betty. Do najlżejszych nie należała, albowiem ważyła ponad 6 kilo. Chwycił za jej końce i rozerwał nią. Na jego kolana wypadła zawartość. Był to pistolet Glock 18C, 9 mm. Od razu poznał model. Jeszcze gdy jego ojciec żył, oboje wybierali się na strzelnicę. Jego ojciec sądził, że każdy mężczyzna powinien umieć posługiwać się bronią. Synu, pamiętaj. Nigdy nie wiesz, co życie przyniesie. Mam nadzieję, że nigdy nie będziesz zmuszony do użycia broni. Liczę na to, że wychowasz swoje dzieci w spokojnych czasach. Jednakże mimo to zdaję sobie sprawę, że kiedyś mnie zabraknie. A rolą ojca jest do ostatniego momentu życia chronić swoje dzieci. A gdy mi je zabraknie, pozostanie ci moja nauka. Dlatego nauczę cię, jak się bronić. Tak jak kiedyś zrobił podobnie mój ojciec. Słowa te zapamiętał na pamięć. Słyszał je średnio raz na 2 tygodnie przez 3 lata. Chociaż w tym aspekcie podjąłeś słuszną decyzję, tato. Pomyślał, przyglądając się broni. Była nienaganna. Prawdopodobnie nigdy nie użyta. Gdyby nie jego wizyta w domu państwa Hill, prawdopodobnie nigdy nie zostałaby użyta. Łzy ponownie cisnęły mu się do oczu. Zacisnął powieki jak tylko mógł. Nie była to odpowiednia chwila na rozczulanie się. Miał robotę do wykonania. Włożył pistolet do spodni. Resztę naboi do plecaka. Ciemność spowiła otaczające go otoczenie. Las, w którym się znajdował, stał się mroczniejszy i bardziej odpychającym miejscem, niż był przed zachodem słońca. Będąc małym dzieckiem, za żadne skarby nie chciał znaleźć się samemu w takim miejscu. Jednak wraz z wiekiem zmienił swoje podejście do lasów. Mimo to przebywanie tutaj nie sprawiło mu przyjemności. Cisza wraz z narastającym poczuciem bycia obserwowanym rozbudzały wyobraźnię. Nawet osoby mało kreatywne i z płytką wyobraźnią, aczkolwiek John do takich nie należał, ruszył przed siebie, ostrożnie stawiając kolejne kroki. Opadnięte i wysuszone liście szeleściły wraz z kolejnym stawianym przez Johna krokiem. Wybrał tą drogę niż główną do szpitala z prostego powodu. Fakt, że jest niemal niewykrywalny. Gdyby jakiś strażnik obserwował drogę dojazdową, wciąż szczerze wątpił, ale ostrożności nigdy za wiele. Dostrzegł sylwetkę w mroku, od razu powiadomiłby o tym cały personel. Albo od razu przymierzył i posłał strzał w jego kierunku. Szelest liści w niczym nie przeszkadzał. Mógłby zostać wzięty za zwierzę, co tylko działało na jego korzyść. 5 minut później znalazł się już przy płocie. Był porównywalny do tego ze snu, lecz nieco wyższy. Był pewien, że pokonanie go zajmie mu co najmniej połowę czasu, poświęconą na dotarcie w to miejsce. Nie mylił się. Nieco ponad 3 minuty trudził się z na około 3,5-metrowym płotem. Najpierw przerzucił plecak, by samemu się odciążyć. Następnie cofnął się do tyłu, zrobił rozbieg i wyskoczył w powietrze, równocześnie wyciągając ręce przed siebie, by złapać się krawędzi płotu. Nie dosięgnął. Spadł na ziemię, obijając nieco kolano. Powtórzył. Znów mu się nie udało. Przed następną próbą odczekał minutę, by nazbierać sił. Cofnął się, zrobił rozbieg i wyskoczył w powietrze, równocześnie wyciągając ręce przed siebie, by złapać się krawędzi płotu. Dosięgnął. Pomagając sobie nogami, wydrapał się na płot i zeskoczył. Po zetknięciu z ziemią stracił równowagę, w konsekwencji upadając przed siebie. Czuł lekki ból w lewym kolanie. Nie był znacząco bolesny. Mimo to w dłuższej perspektywie stawał się uciążliwy. Sięgnął po plecak. Wyjął z niego latarkę oraz kamerę. Resztę zamknął w środku i wrzucił go na plecy. Był na terenie szpitala. Słodkich snów. Scenariusz i realizacja Paweł Klima.